Witamy w 91. odcinku DualShock Podcast. Dzisiaj mamy piękny, wyjątkowo wieczór 19 lutego, kiedy nagrywamy ten odcinek, a witam się z wami Blady,
Olin,
Przeziębiony Bizon
i Cialny.
Mimo przeziębienia Bizona mamy zamiar omówić parę ładnych, dość rozbudowanych tematów. Zaczniemy od małych newsów, jakich dowiecie się już za chwilę. Później gigantyczna pogadanka o dnie Mass Effecta 3, rewelacji lub mniejszych z przechodzenia tego oto wynalazku, który zagościł na naszych konsolach i na naszych komputerach. Następnie rozmowa o nowych filmikach z Far Cry 3, a na koniec Cialny przedstawię swoje wrażenia z gry Kingdoms of Amalur. Zapraszamy.
Pierwszym tematem naszego dzisiejszego podcastu są newsy Bladego, o których ja nic nie wiem, wie o nich coś Blady, więc Blady, oto twoje wprowadzenie, let's go!
Przekopując jak zwykle przez podcastem internet, znalazłem parę rzeczy, które się mi nadawały jako osobny temat, ale chciałem tak was wrzucić tymi informacjami, chciałem tak zapytać, tak zaznaczyć, ale żebyśmy nie spędzili zbyt dużo czasu, tylko przebiegli po tym. Jack Tretton, czyli ten wysoko siedzący w PlayStation, powiedział: co? PlayStation 4? Nie, gdzie tam? Stwierdził, że o żadnym 4 on nie słyszał, że na pewno w tym roku nie będzie tego prezentował, bo są zbyt zajęci teraz Vitą, żeby na TGC czy też E3 zaprezentować nową konsolę Odin.
Tak, co?
No bo nie tak dawno jak tydzień temu w naszych newsach dolszokowych powiedział, że tak, już jest PlayStation 4 in the works, że ma być nie?
Ja, możesz jeszcze raz, bo ja w ogóle nie rozumiem, o co chodzi, co ja miałem powiedzieć.
Zaczęło się!
Tyle, co gadałeś o PlayStation 4.
Tak.
A on mówi, co, jakie PlayStation 4? Dobrze, usuńmy ten temat, zacznijmy od następnego.
Dobrze.
Ale widzę, mamy odsejki, tak?
Zaogniło tak dyskusję, ta informacja, po prostu...
Znaczy lepiej, ja w ogóle słyszałem jakąś...
Twitter eksplodował.
Lepiej to gasić, zagaszać to lepiej. Nim się rozwinie.
Ja tylko słyszałem jakąś taką plotę, że Microsoft się dogadał z Sony, że Xbox jakiś nowy wyjdzie pierwszy.
Może DualShocka ostatnio słuchałeś. Może, co? Bo właśnie
Microsoft się dogadał z Sony, że nowy Xbox będzie chujowy, tak?
One, two, three, Okej, więc news pierwszy wygląda w następujący sposób. Otóż znamy już datę premiery oraz cenę premierową gry Journey, tego wyjątkowego tytułu, który obserwowaliśmy, jego początek, jego rozwój i teraz mamy zamiar obserwować jego premierę. Journey to jest wyjątkowa gra na PlayStation Network, gdzie podążamy tym nieznanym wędrowcem po nieznanej pustyni w nieznanym kierunku. Gra wyjdzie w okolicach 13 marca, czyli już tuż, w cenie aż $15. Nie wiem czemu, ale mnie ta cena zbulwersiła.
Znaczy aktualnie, jeżeli patrząc na gry, to jest standardowa cena. Patrząc na rynek Xbox Live, to jeżeli coś zdarza się za $10, to jest: o Jezus, jak można tak tanio wypuścić grę? Aktualnie Blady tak naprawdę prawie wszystko wychodzi za właśnie te $15, czy na walutę Microsoft 1200 Microsoft Points. Jest to taki przyjęty standard.
No właśnie, to są te standardy, nie? Że teraz jest standard $15 za mapy do Call of Duty, nikt nie narzeka. Jest 200 zł za grę na PC, ta nikt nie narzeka. Ja nie wiem, chyba się... Coś mi ominęło, nie? Po prostu I didn't get the memo, w którym wszystkie ceny podskoczyły. Płace zostały takie same. Biedny student nie może sobie pozwolić, ale... cieszę się, że ta gra w końcu wychodzi, bo jest naprawdę wyjątkowa i to, że może wyjść taka gra w dzisiejszych czasach, jak mówiliśmy o tym właśnie, nastawione na cover shooting i w ogóle akcja i przecinanie piłą, to jest wspaniała gra i pamiętam dzień, kiedy pierwszy raz mi pokazał się ten filmik w czasie podcastu, się zachwyciłem.
To Odin go pokazał.
Tak, tak. Teraz nic nie pamięta na ten temat.
Nie. Naprawdę nic. Tak więc... Blady, co jeszcze trzymasz w swoim wielkim worze z newsami?
Okej, pierwszy news, który mam dla was dzisiaj.
Nie no, to...
To zrób już drugi.
Nie, to będzie pierwszy.
Idzie. One, two,
three, No więc news, który wam teraz przedstawię, wygląda następująco. Otóż Gotham City Impostors, ten wzorowany poniekąd na Team Fortress FPS multiplayerowy na PlayStation Network, jak i Xbox Live Marketplace, doczekał się naprawdę fajnego buga. Otóż jest taki bug, który sprawia, że ludziom się resetują statystyki nieodwracalnie. I teraz to się zdarzało niejednokrotnie w takich grach jak, nie wiem, Battlefield, że na jakiś czas komuś znikały statystyki i nie mógł używać broni z wyższych poziomów, ale to później by się resetowało połączenie z serwerem, ludzie wracali do swojego oryginalnego poziomu, wszystko było dobrze. Ludzie od paru dni nie mogą w ogóle grać jako te postacie. Ktoś powie, no to niech se gra od początku, ale to są niektóre naprawdę już rozwinięte postacie. Ludzie, którzy kupowali grę przy premierze i co więcej, płacili fizyczne, prawdziwe pieniądze za rozwój, płacili prawdziwe fizyczne pieniądze za jakieś itemy, płacili pieniądze za XP, które im przepadło. Dziękuję i teraz to wszystko jest nieodwracalne. Ogólnie ich forum eksploduje. To jest przepełnione rage'em, złością, strachem i w sumie stawia teraz pytanie, tak? Ludzie ciągle, one są tych mikropłatności, wyciskają kasę, a później ona niknie i nawet nie mamy gdzie odwołać od tego.
Znaczy oni na forum coś tam pisali, że spokojnie, pracujemy nad tym, nie?
A co mieli powiedzieć? Panikujcie, nie kupujcie więcej naszych gier?
All is lost!
Nie wiem, dla mnie to jest dziwna sytuacja, bo tak naprawdę content, który kupujesz, już jako kupujesz, powinien być u ciebie jakoś, nie wiem, no na dysku i zostać. I być twój już do końca, prawda? Nawet przypisywany do konta. Co może się dziać? Czy może być, nie wiem, te konto twoje, które ty masz tak naprawdę używane, z grą się jakoś, nie wiem, zdesynchronizować, czy coś takiego, że wszystko się wali i leci?
Oni zrobili w ogóle sondę, taką ankietę na swoim forum, gdzie właśnie pytali ludzi, jak w jakich okresach się to stało. I niektórzy mieli tak, że grali w demo bardzo długo, ponieważ te opcje są jakby, nie są, można przeskoczyć bezpośrednio, upgrade'ować jak większość gier, można trial upgrade'ować do pełnej i wtedy w tym momencie, że im gra po wykupieniu tej pełnej wersji resetowała ustawienie. To wiesz, w sumie nie jest jakiś wielki ból, tak? Tracisz tylko te parę XP, które straciłeś podczas grania w demo. Ale niektórym po prostu podczas zmiany mapy, zmiany serwera, czy kiedy uruchomili konsolę, odkrywali, że ich te naprawdę rozbudowane postacie, które oni pompowali mnóstwo kasy, prawdziwej kasy, bo to jest najbardziej bolesne, bo tak to bym powiedział, suck it up, graj dalej, tak? A oni naprawdę potracili całą kasę nieodwracalnie, bo teraz nikt im nie może zagwarantować, że to wróci. Może wróci, ale nikt nie może tego zagwarantować. I właśnie się pytam i dobrze, Cialny, mówisz, bo ty często korzystasz z mikropłatności i chciałem właśnie zapytać, jak to wygląda.
Znaczy na Xbox Live masz coś takiego jak historia choroby, czyli masz wszystkie twoje płatności, wszystkie rzeczy, które zakupiłeś, powiedzmy, wpisane u siebie no, w historii. Ha! I jeżeli coś jest nie halo, czyli na przykład, nie wiem, zepsuje ci się dysk, zmieniasz konsolę, czy coś ten deseń, możesz ponownie to pobrać.
Ale widzisz, bo to jest tak, że ty ściągasz na przykład XP pak, tak? Ściągasz jednorazowy pakiet XP, używasz go, gra zaznacza, że aha, użyłeś pakietu XP, oni ci to pompują na serwer ten ich firmy, ja nie pamiętam jaka firma zrobiła niestety go tam z Steam Post.
Monolith, jak się nie mylę.
Monolith, tam oni ci tą bifują twoją postać, jest fajnie, ale kiedy jakby to niknie na serwerze Monolithu, twojej postaci już nie może korzystać z tych itemów, a z drugiej strony Microsoft już raz odnotował na konsoli, czy ty użyłeś tego jednorazowego paku, więc mimo, że masz w historii to, co ściągnąłeś, to nie możesz go użyć, bo nie masz połączenia z serwerem Monolithu, znaczy, który jest spieprzony.
Znaczy, blady, są dwa tak jakby systemy mikropłatności. Jest jeden właśnie system płatności tych takich zwykłych, czyli to, co jest zapisane w historii, i te płatności właśnie, jeżeli masz na przykład, nie wiem, 5000 XP-ka, to możesz kupić więcej niż jeden raz i nie wiem, czy to się w ten sposób zapisuje. Tak naprawdę, jeżeli oni chcieliby jakoś tego uniknąć, to mogliby pomyśleć o tym, żeby robił się backup, załóżmy na konsoli albo na sprzęcie, na którym to jest grane. I wtedy po prostu, no, odzyskaj z backupu, czy albo z jednego, albo z drugiego, no, zależy, który jest nowszy, albo zależy, który jest, no, wiecie, bardziej wiarygodny. A tak, no w ten sposób może być dupa, prawda? Jeżeli oni nie zrobili tego backupa, no bo nie zrobili, wiemy, że nie zrobili. Że trzymali się swoich wielkich serwerów.
Teraz jakieś zadośćuczynienie od Monolith dla wszystkich graczy, którym coś się stało, no bo ja nie wyobrażam sobie tego, żeby pieniądze ludzi, którzy pompowali, to rzeczywiście kasy po prostu od tak przepadły i wszystkie rzeczy, które oni kupili, po prostu poszły w nicość tylko dlatego, że w grze występuje błąd, czy też był błąd na serwerach. To jest...
Dla nich jest też bolesne to, że nie ma żadnej odpowiedzi ze strony, bo oni założyli temat na forum, hej, spieprzyliśmy wam serwery. Ludzie napisali 90 stron chyba i tam sporadycznie się pojawia jakaś jedna odpowiedź. Wiesz, tam pomiędzy postami się pojawia odpowiedź jakiegoś pracownika, który mówi, pracujemy nad tym, tak? Nie wystosowali żadnej oficjalnej noty, nie wystawili tego na pierwszą bach stronę, nie wytłumaczyli tego, nie powiedzieli właśnie, że dobrze mówisz, powinna być jakaś rekompensata chociaż, czy nie wiem, właśnie XP dla wszystkich, czy reset wszystkich statystyk. Tak samo zrobili ci z Red Orchestra 2, kiedy było tyle problemów, że po prostu wszystkim zresetowali ustawienia. No ale dobra, rozgadaliśmy się o tym, ogólnie chciałem zaznaczyć fakt, zdarzyło się coś takiego, to jest szkoda, bo to jest naprawdę przyjemna gra, nic odkrywczego, ale bardzo przyjemna gra, I szkoda, że na samym początku miała takie problemy. O, jest jeden temat, o którym można było pogadać.
Dobrze, no jeszcze bym coś dorzucił na temat tamtych mikropłatności, ale to olejmy, bo miałem parę sytuacji na iPhone'ie.
Ale, no, ale to iPhone tak off the record.
Idź pan.
Blady, jeszcze jakiś news?
Tak.
Odin, tak. Nie wiem. Dobrze. One, two,
three, Kolejny news, jaki dla was przygotowałem, wygląda mianowicie... Tak, mianowicie... No, nie. Kolejny news, który dla was przygotowałem, pieczałowicie, to informacja o tym, że Notch jest dziwnym człowiekiem. Twórca Minecrafta 100 lat temu zapowiedział na swoim Twitterze, że jeżeli będzie powstawał Psychonauts 2, to musimy to wspierać. Dobrze, wszyscy się ucieszyli, że on wspiera tą grę. Psychonauts 1 jest kultową pozycją. Double Fine, Team Schafer, już o tym mówiliśmy w zeszłym odcinku. Teraz się pojawiła informacja, że tak, Schafer posiada prawa do Psychonauts. Wykupił je od poprzedniej firmy, już zapomniałem, kto to je posiadał. Wykupił te prawa, więc pojawiła się realnie możliwość stworzenia Psychonauts 2. Pojawimy Double Fine jest teraz na górce po akcji Kickstart. No i wtedy Notch powiedział, ja coś tak, nie, życie mnie zbyt poważnie, ja chciałem wesprzeć, ale to tak wiecie, tak, ja byłem semi-poważny, on powiedział. Ja uważam, to jest zupełnie niepoważne, robić coś takiego, właśnie taki claim, żeby być super, tak, wspieram jakąś tam niszową grę, która kiedyś przyszła bez echa, teraz ja będę fajnie o niej powiem, a kiedy przychodzi co do czego, to mówi, nie, bo ja myślałem, że oni potrzebują tak z 5000 dolarów, a nie 500 tysięcy. To jest
straszne, naprawdę, takie zachowanie jest godne no, najzwyklejszego napiętnowania w internecie. Notch już wielokrotnie udowadniał, że jest człowiekiem bardzo dziwnym i ekscentrycznym jednocześnie, dlatego że w wielu wywiadach raz brzmiał jak taki typowy, normalny człowiek, który po prostu potrzebuje odrobinę uwagi i czasami chce powiedzieć coś ciekawego, a innym razem porównywał się do najlepszych twórców gier w tej branży i bardzo często czuć było od niego ten egocentryzm, który obrastał go i tworzył taki pancerz, gdzie nie mogłeś się dobić po prostu do tego normalnego człowieka, którym on na pewno gdzieś w głębi duszy jest. No i teraz jeszcze to. Ja myślę, że to jest coś, czym nie powinniśmy w ogóle się przedstawiać na rynku gier, dlatego że Schafer zgromadził wokół siebie naprawdę ogromną grupę ludzi, którzy są w stanie pomóc, którzy są gotowi pomóc i którzy chcą go wspierać i obserwować teraz to, co robi Notch, czyli po prostu wycofanie się z tego projektu w taki sposób, w momencie, w którym tak wielu ludzi pokłada w tym swoje nadzieje, swoje pieniądze i tak wielu ludzi w ogóle wystąpiło do Schafera o to, żeby po prostu się nie poddawał, żeby brnął dalej, żeby widzieć teraz, że Notch się z tego po prostu wycofuje i nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności, nawet wewnętrznie, osobiście, nie przyznaje się do błędu, tylko mówi, nie, ja byłem taki niepoważny, ha, 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 żarty żartami. No to w sumie, szczerze powiedziawszy, jest mi przykro i zawiodłem się.
No ale to jest jeszcze nic. On jeszcze dopisał dodatkowo na Twitterze właśnie, jak się nie mylę, Schafera, jak ci tak dobrze poszło, spróbuj z Kickstartem jeszcze raz. Taki był tekst.
Tak, aż tak?
To no, to aż tak. Naprawdę. Że było, nie, ja nie ten.
A myślicie, że to nie jest zazdrość? Dlatego, że Notch w pewnym momencie był w stanie sprzedać Minecrafta w 10 milionach egzemplarzy i on zarobił bardzo dużo pieniędzy, jednak ten Minecraft nigdy nie był grą, która była specjalnie droga. To nigdy nie była gra, która przyciągała ogromne rzesze ludzi, którzy byli chętni eksperymentować. To jednak była gra, która zrzeszała bardziej ludzi, którzy chcieli się z nią, że tak powiem, zapoznać, zbudować sobie dom i tak dalej. Ona była rozwijana, ale takiego wielkiego echa w tym prawdziwym świecie programistycznym nie robiła. Owszem, pojawili się ludzie, którzy tworzyli komputery w Minecrafcie, którzy tworzyli wyświetlacze w Minecrafcie, ale głównie to był fanbase graczy, którzy są takimi zwyczajnymi, przeciętnymi graczami, a Schafer jednak trafił do tego prawdziwego świata gamingowego, czyli twórców gier, ludzi, którzy tworzyli bardzo duże projekty, ludzi, którzy na przykład robili Knights of the Old Republic i osobiście podpisywali się pod tym, że jeśli będzie trzeba pomóc, to oni tam przyjadą i będą razem z nim siedzieć. On zyskał ogromne wsparcie. Ja szczerze powiedziawszy, czasami się zastanawiam, czy to nie jest taka odrobina zazdrości, która się, że tak powiem, kiełkuje w Notchu. No bo jednak Schafer jest tą postacią, która programuje lepiej, tak? Bo wszyscy wiemy, że Notch jednak posługuje się językiem, który nie nadaje się do projektowania dużych, skomplikowanych gier, a Schafer to jest jednak człowiek, który potrafi programować.
Znaczy,
Odin, możesz mieć rację w tym, że chodzi o właśnie imię, że on jest Minecraft guy, tak? Nie mówi się, znaczy tak na co dzień, tak? Bo możesz coś reklamować, że po prostu Team Schafer Game, tak? Wystarczyło to powiedzieć, że Team Schafer robi grę, I ludzie w internecie eksplodowali z radości, tak, że Team Shaffer Game powstaje. A jakbyś napisał na forum, zbieramy kasę na Notch Game, to ludzie, kto? Notch, czekaj, wpiszę do Wikipedii.
Nie, ja myślę, że nie. Ja myślę, że tutaj możesz być na tropie, ale trochę źle to nazwałeś. Myślę, że właśnie Notch może być trochę zły za to, że jest kojarzony tylko i wyłącznie z Minecraftem. Że Minecraft może go ograniczać jako twórcę. Natomiast Shaffer jest kojarzony z grami, które były czymś więcej, dlatego że one były... Ja wiem, że Minecraft jest ogromny. Ja teraz nie chcę, żeby ludzie, którzy nas słuchali, pomyśleli, że o Boże, co oni mówią, przecież
nie
Minecraft...
Nie znają
jest...
się!
No właśnie.
Ty nie rozumiesz.
Nie chodzi o to. Chodzi o to, że to jednak jest Grim Fandango. To są jednak gry, które były z serii Monkey Island. To jest inna klasa gier. To są gry, które nawet po 15 latach od momentu wyjścia są nadal jednymi z najpopularniejszych, do których się cały czas wraca. A Minecraft to jest eksperyment, to jest budownictwo, to jest rozwój wyobraźni, ale to ma pewne, że tak powiem, ograniczenia. Myślę, że to zbiera innych ludzi, tak jak powiedziałem, inny fanbase graczy. Gracze, którzy są bardziej doświadczeni, którzy zbudowali wokół tych gier prawdziwe społeczności. Owszem, w Minecrafcie jest ich bardzo dużo i to są równie prawdziwe społeczności jak w przypadku Shaffera, ale mimo wszystko wydaje mi się, że kalibrowo to jednak Shaffer jest twórcą bardziej poważanym. To dobrze powiedziałeś Minecraft Guy. To jednak dla niektórych aktorów na przykład, którzy grają bardzo długo w jakimś filmie, to jest tak, że oni bardzo często potem starają się wyzbyć tej roli, bo są zawsze kojarzeni z tym. Jest Hańka z klanu i ona nie potrafi sobie znaleźć innej pracy.
Jak kartony. Ogólnie, słuchajcie, spójrzcie na to z innej rzeczy. Kto ma tak naprawdę duże serce do gier? Shaffer nie zawsze miał dużo kasy, nie zawsze działo się dobrze, ale tak czy siak on jechał dalej. Starał się, zbierał budżet na przykład na Brutal Legend, miało być to hitem. Mi ogólnie gra się bardzo podobała, ale no wiemy jak poszło po recenzjach, prawda? Nie było najlepiej. A Notch moim zdaniem to jest osoba, która powiedzmy w dużym cudzysłowie ma serce do gier, ale to serce zmieniło się niestety na portfel u niego.
Mocne słowa.
Hard-hitting journalism dzialny.
Nie, ale taka jest prawda.
Myślę tak. Tak.
Bo Shaffer trzyma się mimo wzlotów i upadków. I teraz powiedział szczerze, nie mają kasy, żeby zrobić grę, dlatego poszli z tym Kickstartem.
Ale w ogóle co to jest za porównywanie Notcha i Shaffera? Ja myślę, że Notch chciał pokazać, że jeżeli Psychonauts 2 miałoby powstać, to on to popiera. Jestem za Psychonauts 2, może jest fanem, jest na pewno fanem pierwszej części i nie spodziewał się, że ludzie może aż tak pokojarzą go i nie spodziewał się, że ludzie...
Bez pokrycia.
Że ludzie będą właśnie takie, wiesz, wystosowywać do niego takie rzeczy, że on miał zrobić, tak jakby, nie wiem, tak jakby on miał finansować całe Psychonauts.
Zaraz będzie chciał robić Another World 2, tak?
Tak, w ogóle dopisze się do wszystkich rzeczy, które można by było zrobić. Ale
DLC do Sapera.
Dopóki nie wyjdzie na to, że tak naprawdę wyjdą. To słuchajcie, jeżeli mamy być takimi noczami, to ja też wam walnę obietnicę. Jeżeli wyjdzie Psychonauts 2 na Xboxa i będzie kosztowała wersja zwykła, nie mam wąsów, 300 zł, to ja ją kupuję i tego się będę trzymał. I paparara papa.
Ja myślałem, że powiesz tak z pierdolnięciem na sam koniec.
Stało się. Stało się. Dostaliśmy w nasze łapy nareszcie demo Mass Effecta 3. Demo pełne skrajności. Demo, które mogło wyglądać inaczej. I demo, które tak naprawdę byłoby wiele lepsze, gdyby byłoby wyłącznie multiplayerem. Ale niestety musieliśmy też zagrać w singla. I ja myślę, że chociaż no, nie powinniśmy czerpać jakby tego, że to jest 100% gry, to co my widzimy w tym demie. Bo ja myślę, że główny produkt, pełna gra będzie lepiej wyglądać w singlu niż to coś, ale no może nie prośmy Bladego o wypowiedzenie się jako pierwszego w sprawie dema, może Odin, powiedz coś o single playerze.
Okej, więc to co mi się na samym początku rzuciło na oczy i to bardzo, to graficznie demo Mass Effecta 3 jest słabe. Moim zdaniem to jest definitywny krok wstecz w stosunku do drugiej części. Już nawet nie mówię o części pierwszej, która górowała w tej kwestii nad tymi młodszymi braćmi.
Ja teraz właśnie, przygotowując się do Mass Effecta 3, gram w pierwszego Mass Effecta. I to, jak wyglądają postacie i jak wygląda ogólnie świat, jak jest zaprezentowany, światło również w tej grze, wydaje mi się, że było wiele lepsze w Mass Effectie pierwszym. I Mass Effect drugi miał to do siebie, że on był bardzo stylizowany. Że tam praktycznie każda lokacja była stylizowana jakimś filtrem, jakimś kolorem. Tutaj tego, nie wiem, tutaj wszystko się wydaje po prostu brudne. i nie czuję w ogóle nic tego klimatu Mass Effectowego w tej trójce, no ale...
No właśnie, wydaje mi się z obserwacji nawet, że tekstury są bardzo słabej jakości.
Oj, bardzo.
Niebo błyszczy, a efekt halo oraz soczewkowanie ktoś wziął zbyt mocno do siebie, bo pierwsza plansza ora tymi efektami jak rolniczy pług po asfalcie. Efekt halo prosto na pysk. To jest pierwsza rzecz, którą ja zauważyłem, kiedy wyszedłem z budynku, który został rozpłatany przez ten promień. Słońce, które odbija się od wieżowca, przez który przechodzę, po prostu bije mi po oczach tak niemożliwie, że nie jestem w stanie wytrzymać. Nie ma w tym w ogóle ani dozy subtelności, ani najmniejszego elementu tajemniczości, którą zwykle podkreślała bardzo dobra muzyka w drugiej części, w pierwszej części, ale o muzyce na pewno pogadamy trochę później. Pierwszy poziom dema, szczególnie ta tekstura, która taśmowo przeciąga się po ziemi, która ma ponoć prezentować uciekających w panice ludzi, to tak naprawdę jest żart, bo oni mają uciekać. Ponoć. Ja szczerze powiedziawszy nie wiedziałem, czy ja mam się tutaj śmiać, czy ma mi być
lepiej
przykro.
Lepiej by było, jakby ich nie było, taka jest
tak,
prawda.
Dokładnie.
Gdyby tam było pusto. Ale ogólnie to miasto wygląda na takie puste, obumarłe, mimo że tam jest ta niby poruszająca się tekstura, ale jeżeli mówimy o animacjach, tutaj Mass Effect 3 robi ten sam błąd, który zrobiono w dwójce, tylko tam to tak nie uderzało, bo pamiętamy, jak narzekaliśmy na misję Thane'a, tą lojalnościową, gdzie brakowało tej animacji, kiedy Shepard się jakby skrada, gdzie on na samej górze tam chodząc po tych rusztowaniach czy po czym tam, on tam powinien jakoś się skradać, powinien jakoś przynajmniej stwarzać pozory, że nie chce zostać wykrytym, tak? Mhm. Ale mieliśmy tą zwyczajną animację, tam to bolało. Ale kiedy patrzymy na Sheparda, albo bardziej panią Shepard i ten ich sprint, tak, to wygląda żałośnie. I wiele lepiej to wygląda, kiedy już gramy na przykład w multi albo w tą drugą misję singla, kiedy mamy na sobie ten pancerz. Wtedy ja rozumiem, że ten bieg może być na przykład wymuszony tym, że mamy niewygodny pancerz, którym trudno się nam poruszać. Wtedy to jeszcze jakoś łykam. Mhm. Ale kiedy ta pani Shepard jest w zwyczajnym mundurze, a biega w tak pokracznej pozycji, to tu nie ma wytłumaczenia. To wygląda jak jakaś tania gra. Czy oni tego nie widzieli?
Animacja biegu moim zdaniem mogłaby straszyć dzieci w Wesołym Miasteczku, dlatego że to wygląda po prostu śmiesznie. To jest kiepskie, to nie pasuje w ogóle do tej gry. Ale to jest tylko początek. Czemu? Dlatego, że zbieracze wyglądają jak plastikowe manekiny, a laserowe promienie co rusz wylewają się im spod udzi i obnażają brak jednoznacznej plastyczności modelu, bo nogi przenikają przez budynki, szczególnie jeśli masz trochę większy monitor albo projektor, co na pewno ma blady, to tu widać, chamsko widać, że noga wchodzi w ziemię i ona po prostu w nią wnika. A teoretycznie te śmiertelne lasery, one wyłażą przez nogopaszcze w jakiś sposób, dlatego że te tekstury się zaczynają załamywać i przykro się na to patrzy i to totalnie załamuje klimat. I zupełnie inaczej, masz rację, że zupełnie inaczej jest w zamkniętych korytarzowo planszach, bo tutaj seria już ma doświadczenie. Jednak to jest nadal niewielka przeciwwaga w stosunku do niesmaku, jaki pozostawia ta prezentacja, która zawodzi. Po prostu zawodzi.
Ale sobie początek drugiego Mass Effecta, kiedy on jest tak świetnie wyreżyserowany, kiedy tam nie potrzeba ogromnych miast.
Oj, ale piękny jest początek dwójki, o Boże.
Początek dwójki, krótki, zwięzły, bardzo efektowny i po prostu zamknięty sam w sobie i tam nie było na co narzekać. Shepard, który biegł przez Normandię Płonącą, zasłaniał się ręką przed płomieniem. Dlaczego nie można było takich animacji dodatkowych zastosować właśnie do postaci, które biegają sobie tam bez pancerza? Dlaczego to nie mogło wyglądać naturalnie? Gdzie się podziały te piękne animacje? One były w pierwszym, znaczy w drugim Mass Effectie trochę głupie wyglądały, jak Shepard chodził, ale te animacje w poprzednich częściach były po prostu bardzo dobre, a tutaj nie ma nic.
Mhm. A twarze postaci zresztą też wyszpetniały, nie wiem, czy to zauważyłeś, ale mi
Anderson
osobiście było bardzo ciężko się z tym pogodzić, bo ja przełknę ogień karabinów wydobywających się z rąk i same ręce, które wyglądają jak gdyby ktoś nimi łupał w węglu, ale twarze, no naprawdę serio, bo to zawsze
dlaczego?
Był atut Mass Effecta.
Ale
a
dlaczego
teraz
Anderson nie wygląda jak on? Dlaczego on nie wygląda jak ta postać z jedynki i z dwójki? Why?
Mi pozostaje tylko liczyć w tym wypadku na mody. I wiesz, co jest najgorsze? Najgorsze w tym wszystkim jest to, że ja wraz z Mrokiem, z którym razem grałem w demo Mass Effecta, doszliśmy wspólnie do wniosku, że Dead Island jest w każdym aspekcie grą ładniejszą. Jest w przypadku, akurat w tym demie, jest grą większą, bardziej rozbudowaną i organiczną w sposobie poruszania się. W tej orientacji w terenie. Nie ma tam przeciwników, którzy grzęzną w załamaniach wzniesień albo zahaczają o kanty barierek i problemu z wyczuciem odległości, którego każdy gracz doświadcza w multi. W tym aspekcie mogę powiedzieć tylko jaż tyle. I ja naprawdę nie życzę Mass Effectowi źle, ale nie można tego tłumaczyć ani brakiem miejsca na dyskach, ani ograniczeniami silnika, bo każdy gracz na konsoli czy na PC-cie przełknąłby dodatkowy dysk w zamian za ładniejszą grę. I EA, BioWare stać na coś takiego. I sam silnik też powinien się rozwijać, a nie sprytnie ucinać to, czego brnący do przodu Kowalski nie zobaczy, bo Mass Effect z biegiem czasu właśnie to robi. On ucina pewne szczegóły po to tylko, żeby można było zmieścić więcej tego wszystkiego, więcej tych postaci, więcej tych Reaperów, lepsze roboty, bardziej rozbudowany gameplay, ponoć. Ale mimo wszystko widać to. My nie jesteśmy tymi Kowalskimi, którzy po prostu biegną przed siebie, strzelają i nie patrzą na bok, nie zastanawiają się nad tą grą.
Ender off! Okej, okay, no to pierwsze, co mi się rzuciło na oczy, jak tylko odpaliłem demo, to jest to, że w grze jest okropny lip-sync. Po prostu to, jak są niezgrane ruchy warg z tym, co mówią postaci, zupełnie odbiera to tą imersję, tak? Bo ja na tą serię patrzę właśnie jako ten świat, jako te postaci i ja, jak widziałem tego Wege i ten głos Princa, który mi zupełnie nie pasuje pod tę postać, który jeszcze zupełnie niezgrany, to jest tak bardzo niepasujące, że to jest aż boli patrzeć, jak oni mówią i aż mnie zastanawia czemu, bo w dwójce, mimo że tam nie używano żadnych mądrych technologii do zgrania tych ruch ust, to wyglądało naturalnie, nawet kiedy Grunt mówił tą swoją gigantyczną paszczą, to odpowiadało temu, co on wypowiada przynajmniej w angielskiej wersji, a tutaj to jest okropne, to jest po prostu tak, jakby ktoś, kiedyś tak było w grach, tak, że trzymasz, że oni trzymali, wiesz, ruch ust. Usta się poruszają i w tle leci podkład, zupełnie nie pasuje. Co więcej, oczy są dziwne. Oczy są naprawdę dziwne u postaci i mają jakiś taki dziwny połysk. Tak jakby oni wszyscy byli tacy lekko przyćpani, co może jest prawdą. To, co mówiliście o tych filtrach, grafice, mi to od razu to zobaczyłem. Właśnie każda część Mass Effecta miała jakby ten swoją poświatę. Jedynka była taka niebiesko-szara, dwójka była pomarańczowo taka ciemna, a trójka po prostu jest. I ta grafika, która jest okropna.
Czy ona jest niebieska teraz, nie?
Znaczy, raczej ona chciałaby być, ale tu nie ma filtrów właśnie. Znaczy, ktoś powie, to dobrze, nie oszukują graficznie, ale wtedy wychodzi na wierzch ta grafika, która, tak jak mówiliście, ma naprawdę niskiej jakości tekstury. I ja na przykład, jak patrzę na Andersona, ja wiem, czemu on jest taki brzydki, bo najprawdopodobniej w grze go widzisz właśnie tyle, co go teraz widzisz. Jeżeli spojrzymy na dwójkę, model Kaydena czy Ashley, to są postacie, które spotykaliśmy przez 3 minuty i to były po prostu modele z jedynki, którym lekko podbito high resolution. Jeżeli zobaczysz teraz w demie trójki, jak wygląda pancerz Garusa, jak wyglądają jego blizny teraz. Widzieliście, przyjrzyjcie się bliźnie Garusa po tej ranie z dwójki? Ta blizna Garusa ma więcej detali niż cały mundur Andersona.
No okej, okay, ale to też właśnie mnie denerwuje, że na przykład kiedy ja gram teraz w jedynkę i widzę Kaydena, to on w trójce nie wygląda jak Kayden. Tak samo Ashley nie wygląda i tak samo Anderson nie wygląda
Ashley
jak on.
Ashley już w ogóle wygląda zupełnie inaczej.
Dlaczego? Blady, powiedz mi, dlaczego jest taka zmiana, skoro mi grafika z dwójki w 100% odpowiadała taka, jaka była i taka mogłaby być w trójce. Czy to jest zrobienie tego, żeby gra wyglądała bardziej realistycznie? Kupa i sraka, bo ta gra, chcąc wyglądać realistycznie, wygląda gorzej. Po prostu wygląda gorzej.
Ja chciałem tylko powiedzieć a propos tej blizny, Blady. Masz rację z blizną. Blizna wygląda lepiej. Może. Nie wiem. Na PC-cie, szczerze powiedziawszy, tego nie zauważyłem, ale wiesz, co mnie strasznie odtrąciło od tego dema? Bo mogę przełknąć te wszystkie rzeczy, o których powiedziałem, ale woda. Na miłość boską. Jak woda w tej pierwszej części tego dema wygląda źle, tak ciężko jest to powiedzieć. To wygląda jak roztopiony plastik, który coś robi. Naprawdę, jeśli spojrzymy sobie na to Dead Island, tam woda wygląda jak woda. Naprawdę.
Ale mówisz o grze, która się rozgrywa na wyspie tropikalnej.
Ale widzisz, to jest problem, dlatego że Dead Island ma 4 akty i tylko pierwszy rozgrywa się na wyspie, gdzie jest woda.
Ale o czym my w ogóle rozmawiamy? Czy wiesz, że teraz mówimy o grze, która ma tony dialogów, która ma tony pokazówek,
ale właśnie na tym polega problem, że ja powiedziałem wcześniej, ja bym przełknął dodatkową płytę. Ty byś też ją przełknął, byłbyś w stanie zapłacić więcej. Każdy byłby w stanie zapłacić
ale
więcej.
Ale wiem, że tworzenie tej gry równolegle na konsole i PC zaszkodziło jej. Ja to wiem.
Ale
ja
słuchaj, nie okłamujmy się. Wiesiek na Xboxie będzie na 2 płytach. I no, sorry, przepraszam, że to powiem trochę może mało, jak to się mówi, patriotycznie, ale to jest tylko Wiedźmin w porównaniu do Mass Effecta.
Tak, ale jeszcze jest inna rzecz. Ja myślę, że oni po prostu... To ich przerosło. Ten wstęp ich przerósł. Ja widzę, cały czas mam przed oczami wstęp z Mass Effecta drugiego. Ten subtelny wstęp, mimo że niby wybuchowy, niby jest ogień i wszystko, to jednak to jest krótkie, zwięzłe i bardzo dobrze wyglądające przede wszystkim. Na możliwości gry prezentuje naprawdę bardzo ładną grafikę i bardzo ładne animacje. To, co oni chcieli zrobić wstępem do Mass Effecta trzeciego, czyli to wybuchające miasto, ci riperzy i to niby przytłoczenie przez wroga, tego tam nie ma, bo zwyczajnie silnik nie potrafi tego zrobić. Oni nie potrafili z tego silnika wycisnąć na tyle mocy, żeby jednak na konsolach i na PC-tach, żeby to jednak działało. I tu jest ten problem, że to jednak ich przerosło, bo ta druga część dema jest wiele lepsza jednak, ta druga misja.
Tak, jak najbardziej. Z tego, co ja zauważyłem już konkretnie w gameplayu, to o czym powiedział Blady, ja muszę przyznać tutaj Mass Effectowi, że to jest zasłużony plus. Rozmowy są znacznie bardziej dynamiczne. W poprzedniej części znaczna część dialogów była prowadzona statycznie. Zresztą w pierwszej niemal wszystkie. Zawsze staliśmy w miejscu i po prostu rozmawialiśmy. Teraz postacie, które z tobą rozmawiają, przemieszczają się, sceneria się zmienia, jest więcej dynamiki. I to się wydaje znacznie bardziej wiarygodne, bo ja kupuję rozmowę w ruchu, kiedy Anderson rozmawia z Shepardem, dlatego że oni gdzieś idą. Mi się to podoba. Mam nadzieję, że będzie więcej takich sytuacji w grze. Jednakże chciałbym mieć wpływ na całość tej rozmowy. Nie wiem, czy tak będzie. Słyszałem, że będą takie momenty, że nie będziesz mógł powiedzieć tego, co chcesz, dlatego że Shepard się odezwie, ale potem będziesz w stanie jakoś tam to zmienić. No jak na razie, okej, jest to duży plus. Ale... mamy smutnego ojej Sheparda, mamy smutną ojej ofiarę wojny, czyli tego chłopca. Sheparda, który prawi morały o dobrym i odważnym życiu i ziemską radę, która nie ma pomysłu na to, co robić i potrzebuje górnolotnej przemowy. Tanie to jest. Po prostu to do mnie nie trafia. Może trafia do młodszych graczy, jednak na pewno ten tytuł w tej kwestii dojrzały nie jest. I owszem, broni się całkiem dobrze, dlatego że ma bardzo dobrze napisany skrypt. I dialogi też są bardzo dobrze napisane. Jednak po co w ogóle tam brnie? Nie lepiej by było po prostu przestać chadzać w gnoju i nie martwić się potem o spodnie? Bo dla mnie to tak wygląda. Sytuacje rodem z filmów typu B. Tanie zagrywki na emocjach, brak pomysłu na to, jak pokazać ciężar oblężenia. To, co powiedział Bizon. I ja mam nadzieję, że w przyszłości będzie lepiej.
Ja po prostu uważam, że to jest bardzo zły wstęp i nie powinno się w ogóle o nim mówić i mam nadzieję taką cichą, że to jest jedyna taka sekcja w grze, że już później nie będzie nam serwowane coś takiego i wszystko się będzie rozgrywać tak jak właśnie to, do czego przyzwykliśmy w Mass Effectie drugim i w tej drugiej misji. Pozwólcie, że już to przejdę do tej drugiej misji, kiedy już mamy swój cały team, kiedy już możemy się dokoksić swoje umiejętności. I kiedy w końcu możemy sobie postrzelać i porobić rzeczy tak, jak Shepard powinien to robić. I to mi się bardzo, ale to bardzo podoba. Podoba mi się to nowe drzewko umiejętności, które nie jest specjalnie rozbudowane w stosunku do tego, co było w dwójce. Mamy tylko te dwie drogi, którymi później możemy podążać. Ale mimo wszystko daje to większe pole do popisu i uważam, że te nowe... Na początku mi to trochę przeszkadzało, że ten Shepard się tak turla na boki i w ogóle przeskakuje tak szybko między osłonami, ale to jest jednak rozwój, który jest potrzebny do tego, żeby no, jakoś iść z tą, no, jakby z tym pędem, tak? Gdyby tego nie było, to po prostu wszyscy by powiedzieli, że gra jest archaiczna. Mhm. To jest i myślę, że teraz to wykorzystywanie mocy jest lepiej rozwiązane i to, że mamy ten taki super, hiper, ten Omni Blade, to niby... Niby to tylko fajnie wygląda, bo tak naprawdę korzystanie z tego jest dość toporne, ale dobrze, że jest.
No tak, tutaj się jak najbardziej zgadzam, że ta druga misja jest już tym, do czego przywykliśmy. Bardziej tym Mass Effectem drugim, którego ja znam. I w to się gra po prostu dobrze. Nie ma zbyt wiele finezji, szczerze powiedziawszy. I ja nie czuję tam obierania jakiejś konkretnej taktyki, ale lubię sobie poeksperymentować. Lubię sobie pochodzić z lewej, z prawej strony. Jednak... tam widać, że przeciwnicy nie mają specjalnie dobrze zaprojektowanej inteligencji i ja wiem, że nie powinienem wymagać tego od Mass Effecta, no ale trochę żałuję, że nie ma właśnie tego, że przeciwnicy jednak szybciej adaptują się do tego, co ty robisz. Oni nie potrafią dostosować się do gracza i te duże roboty na przykład, szczególnie w trybie multiplayer, widać, że one nie potrafią za bardzo ogarnąć tego, że ty tam szarżujesz pomiędzy nimi, lądujesz nim za plecami, nie potrafią się zbyt szybko obrócić, nie potrafią wymyśleć jakiejś taktyki, po prostu idą prosto na ciebie, tak jak zresztą reszta przeciwników. Zresztą tryb multiplayer, ostatni przeciwnik, jaki zostanie na planszy, po prostu na ciebie biegnie. No cóż, ale jeśli jeszcze mogę, to tryb multiplayer wymaga na pewno bardzo dużo taktycznego podejścia. niemal natychmiastowego planowania, bardzo często ułamków sekund, aby zdecydować się na to, co będziemy robić, ale o nim jeszcze będziemy rozmawiali.
Druga misja mi się najbardziej podoba z tego powodu, że pierwszy raz mogą zobaczyć tak wiele osób z jednej drużyny w jednym miejscu, po prostu Mordin, jakby nie brzmiał, ale Mordin, Garus, Rex, Iliara w jednym miejscu, po prostu dla fana serii to jest coś niesamowitego. Jeszcze ta krótka rozmowa na początku Rexa właśnie z Liarą i to jak on zaczepia Garusa, to jest naprawdę fajne, są właśnie te detale, które dla mnie definiują tę grę. Sam gameplay, znaczy chciałbym powiedzieć, że mi się podoba za samo strzelanie mi się nie podoba, jakby w singlu, na multi mi się rewelacyjnie gra, naprawdę to jest mega zabawa i nigdy się nie spodziewałem, że tryb co-op może być aż tak udany, biorąc pod uwagę, że to jest pierwsze podejście tej serii do walki na wielu graczy. Ale samo strzelanie na kampanii, ty Bizo mówisz, że mogłeś przełknąć te animacje Sheparda, ja nie mogę mu wybaczyć, że on stracił masę.
No to tak, to jest fakt, stracił zupełnie tą masę i patrząc na to, jak on potrafi odskoczyć do tyłu albo w bok niczym Max Payne, to jest bolące i brakuje trochę tej dwójki, ale gra jednak musi podążać za tym, jaki jest teraz obecnie nurt i niestety postaci...
Sraka, nie musi. Jeżeli bym chciała podążać, to niech podąża w multi. Mówię ci, w multi jakikolwiek błąd, jaki my teraz w czasie tej dyskusji przywołamy, on jest nieistniejący w multiplayerze, tak? On jest tak fajny. Ale w singlu, czemu ten Sheppard nie mógł być odrobinę wolniejszy? I najbardziej mnie bolą właśnie te brakujące klatki, kiedy w dwójce przeładowujesz broń, to jest takie... to jest... po prostu czujesz, jak dobrze się ze sobą, że przeładowałeś i możesz dalej napiżać w te atakujące haski czy inne wynalazki. Ale tutaj to wygląda no wręcz komicznie, tak jakby oni, hej, teraz musi być animacja przeładowania, a to wrzućmy trzy klatki może.
Tak, to jest takie puch i już.
Tak, on klepie ten karabin, tak on robi takie i może strzelać dalej.
Bo on mu wystarczy to, tak? To nie jest zmiana magazynka, która wymaga finezji, to jest uderzenie dłonią w bok broni, który zwalnia przegrzany heatsink z broni, tak?
Zapytać, po co uderza tą ręką, skoro ta broń jest tak wyspecjalizowana, że wystarczy ją tylko lekko uderzyć. Czy nie można by zaadoptować jakiegoś systemu, który sam będzie wypluwał
przegrzany? Taką wiewiórkę tresowaną przed ramieniu, która by robiła tak... Co? Nie!
Nie?
Jeżeli... Podobają mi się różnice w tym, jakie mamy te różne klasy. Teraz uważam, nie te, które były słabsze kiedyś, są teraz ulepszone Sentinel i jak można rozbudować jego tarczę, jest bardzo fajne. Ten podział na zdolności bardziej techniczne, bardziej biotyczne. Ale nadal, ja się do tego pewnie przyzwyczaję, ale nie będzie to od razu, nie będzie to szybko i dalej będę uważał, że ten bardziej statyczny, taktyczny sposób walki w dwójce, który, no tak, to było, przyklej się do osłony, za nią czekaj, ale w trójce to biegnij cały czas. Ja w trójce w ogóle się nie musiałem przejmować, gdzie stoi członek mojego oddziału. Raz powiedziałem Garusowi, żeby przełączył się na kampę i raz go ustawiłem w jakimś miejscu, to już dawno on zabił wszystkich przeciwników z karabinu, już to było niepotrzebne. W ogóle, kto mądry w trybie infiltratora, jak sobie wybierzemy klasę, nie dał mu snajperki na singlu? Po prostu to jest też genialne, że musi biegać z matokiem ten infiltrator.
No.
Co więcej, ktoś mądry stwierdził, że nawet klasom adabiotycznym dali po 4 bronie, co sprawia, że ich cooldown mocy się zwalnia chyba od 300%, coś w tym stylu. Bo normalnie oni powinni mieć po jednej broni max, bo w grze jest system obciążenia, ciężarem broni, nieważne. Zanim przejdziemy do multi, bo wiem, że o tym chcemy jeszcze pogadać, chciałbym powiedzieć o polskiej wersji Mass Effecta, ponieważ przyszło mi przejść nie tylko grę na PlayStation, na Xboxie, nie tylko jako kobieta, jako mężczyzna, nie tylko jako renegat i nie tylko jako paragon. Chciałem powiedzieć o polskiej wersji, która się sprowadza do napisów. Pomyślałem, no może jakoś te napisy przetrzymam. Nie. Pierwszy ekran, jeden z pierwszych ekranów, który ma nas wprowadzić w klimat świata, wygląda tak. Rada nie wie, co robić, ale jedna żołnierka widziała prawdę o żniwiarzach. Ja tak.
Naprawdę?
Żołnierka o żniwiarkach. No po prostu. Oh. Mój mózg nie wytrzymuje, ale więcej. Wiecie, jak jest przetłumaczone get medkit? Podejmij. No, doprawdy.
Jesteś obiektem.
Tak, tłumaczenie you are being killed, jesteś obiektem. Jak jest. Jedna broń jest przetłumaczona na rozpruwacz. Podstawowa broń, czyli matok jako motyka.
Coś. Motyka.
Motyka. Ja wiem, że to. Ja wiem, tak? Ale to po prostu nie brzmi po polsku. I moje ulubione. Punkty Paragon, jak się nazywają? +5 prawość. No prawość, kurwa. No,
kurwa.
No, Ja patrzę na ten róg i ja wiem, że tam powinno być napisane paragon, a tam jest wyświetlone prawość. Ja mówię sobie gówność. Po prostu nie powinno się tłumaczyć takich gier. One są zbyt epickie, zbyt wielkie w swojej skali, żeby je sprowadzać na ziemię takim beznadziejnym tłumaczeniem. Ale dobra, przechodzimy do muzyki, bo już bębnicie mi na moim wewnętrznym tym...
Interkomie,
żebym przeszedł. Muzyka. Moment, kiedy odlatujemy z ziemi, jest wspaniały. Ja wiem, że on jest zbyt patetyczny i on nie będzie pasował do większości moich szepardów, którzy są get to business i się nie będą przejmować jednym dzieckiem, kiedy miliony giną, ale to jest naprawdę fajny moment i podoba mi się, że ta seria odeszła w tą stronę właśnie muzyki, bardziej w stronę hollywoodzką, bo ona zasługiwała na tą hollywoodzkość. Ta hollywoodzka muzyka się pojawiała w dwójce w ostatnim akcie i ona pasowała wtedy rewelacyjnie do tego zniszczenia bazy, do ucieczki Normandii, ale teraz jej nagromadzenie właśnie tej melancholii, tego pianina, uważam, że to naprawdę pasuje i dobrze kreuje świat. Ja nie wiem, czy część muzyki w czasie misji tej drugiej, na której byśmy, nie jest przypadkiem placeholder, bo wiem, że wiele dźwięków w czasie drugiej misji jest placeholdera. Na przykład część dialogów Rexa to są nagrane jego tym zastępczym aktorem jeszcze z dema na E3. Więc może to są jeszcze, wiecie, jakieś tam były cięcia i niewykorzystania, ale jako sama muzyka, ja uważam, że na plus.
No ale pamiętajmy, że my mówiąc o muzyce do Mass Effecta 3, mówiliśmy zawsze Clint Mansell. To było pierwsze to, co każdy rzucał. I ja tego nie słyszałem przez całe demo, przez całą tą pierwszą część, właśnie aż do momentu tego odlotu. I całe to moje zdegustowanie tym wszystkim, co widziałem, tymi strasznymi animacjami, tym głupim oskryptowaniem. To wszystko.
Dzieckiem.
Tak, to wszystko minęło właśnie w tym momencie, kiedy włączyła się ta muzyka, taka subtelna właśnie, nie, to nie jest taka muzyka patetyczna, to nie jest muzyka, która nastraja ci, żebyś teraz, mówi do ciebie, teraz płacz, to jest ten moment, teraz płacz, ona po prostu nastraja cię w pewien sposób do tego, no, jakie zniszczenie jest dokonywane i ten obraz Sheparda, który na to wszystko patrzy, na mnie to działa i ja myślę, że tutaj zasługa wielka właśnie Clinta Mansella i czekam na więcej takich utworów, bo no naprawdę w tym momencie ta muzyka pasuje idealnie.
Ja kiedy atakowałem demo po raz pierwszy, to nie potrafiłem zrozumieć, dlaczego tak dobra muzyka jest przyłożona do tak dziwnego levelu jak ten pierwszy. I powtarzałem to demo dwa razy, tylko i wyłącznie z tego powodu, że chciałem tej muzyki jeszcze raz posłuchać. Chciałem usłyszeć, w którym momencie ona jest wprowadzana, w którym momencie ona powstaje i w którym momencie budzi te uczucia. I te uczucia są, rzeczywiście ta muzyka jest w stanie je wywołać, tylko że oprawa wizualna w tym momencie nie potrafi podołać temu, co buduje ta audio. Audio jest po prostu świetne, naprawdę, jest naprawdę bardzo, bardzo dobre i to jest ogromna zasługa Mass Effecta, on wypracował sobie odpowiedni styl i odpowiednią jakość tego wszystkiego, tak więc możemy przejść dalej, czyli do trybu multi.
Ja nie jestem graczem multi i rzadko kiedy gram w jakiekolwiek multi. W multi do Mass Effecta zagrałem niejako, no bo było dodane i trzeba było o tym powiedzieć, tak? Więc pomyślałem sobie, okej,
dziennikarskiego obowiązku.
Okej, zagram, zobaczę jakie to jest. Nie chciałem odejść, naprawdę. To jest to jakby marzenie każdego, kto chciałby grać w multi Mass Effecta kooperacyjne, gdyby ono miało nie mieć historii. To, jak są świetnie dobrane klasy, przynajmniej według mnie, to właśnie czyni ten tryb niby hordy bardzo unikatowym, bo grając w inne tryby hordy w jakichś grach mamy różne klasy, ale one nie są tak podzielone, one nie mają tak odmiennych umiejętności, które się nawzajem uzupełniają. Tutaj mamy czteroosobowy zespół, który jeżeli jest odpowiednio stworzony, jeżeli się odpowiednio uzupełnia mocami, jeżeli mamy biotyka, technika, to wygląda świetnie i świetnie się w to gra, świetnie się na to patrzy też i ja jestem zachwycony tym demem.
Ja się tobie nie dziwię, dlatego że demo jest naprawdę świetnie zaprojektowane i tak jak zresztą już zostało to powiedziane przez nas, można kupować Mass Effecta 3 dla multi. Kiedy?
Nigdy nie myślałem, że to usłyszę, tak? Nigdy, jak żyję, że kup Mass Effecta dla multi, no po prostu...
Tak, właśnie chciałem to przed chwilą powiedzieć, dobrze. Tak czy inaczej, multi jest rozbudowane jednak do pewnego momentu. Nie wiem, czy demo ogranicza to multi w taki sposób, że rozwój postaci będzie możliwy jeszcze po osiągnięciu maksymalnego levelu dla niej. Jednak to jest mało. Ono jest tak dobre, że powinno być znacznie większe, powinno być znacznie bardziej rozbudowane. No i cóż, i będzie przykro, kiedy dojdziemy do tego momentu, w którym to multi się już skończy, dlatego że będziesz miał już wszystkie postacie rozwinięte na maksymalnym poziomie i będziesz grał tylko i wyłącznie dla przyjemności. Ta przyjemność owszem jest.
W grę? No właśnie. Dla przyjemności?
Jest, ale znacznie przyjemniej jest grać, motywując się, że jeszcze będę w stanie tutaj zainwestować ten punkt w tą umiejętność.
Ale weź zobaczę, pod uwagę też, że oni też może chcą, żebyś stworzył właśnie nie tą jedną wykokszoną postać, tylko miał ten arsenał postaci, bo w pełnej wersji będziesz miał różnych przeciwników. W demie walczysz tylko z Cerberusem. W pełnej wersji jest tak, że masz przeciwników, którzy na przykład różnie reagują na postrzały w różne miejsca, czy z różnych broni. Na przykład jak trafiasz shotguna, to...
Wow! Do tyłu się cofają.
Dobra. Zmierzam do tego, że masz te jeszcze wyzwania różnych medalowe, będzie oczywiście więcej map. Pewnie będą dochodziły też nowe, no bo w końcu to jest poniekąd EA i oni będą chcieli dojść ten multi. Przecież po to go dali, nie ukrywajmy. Więc pewnie będzie tego więcej, ale myślę, że jeżeli chodzi o postaci, oni mogli przyspieszyć zdobywanie XP w demie, ale nie musieli. Ja myślę, że oni nastawili się na to, żebyś maksował postacie, a nie postać.
Ja myślę, że oni powinni właśnie spowolnić zdobywanie tego XP, dlatego że można zbyt szybko nabić najwyższy poziom.
Właśnie mówię, że oni przyspieszyli w demie, ale myślę nie. Myślę,
aha,
że...
rozumiem. Ja się właśnie tego bardzo boję. Bardzo się boję również tego, co powiedziałeś, ale nie do końca trafiłeś w to, co teraz chcę powiedzieć, czyli dodatki DLC do multi. Dlatego, że EA jest zdolne i BioWare nadstawi się pod EA i będziemy mieli dwie nowe plansze, jedna nowa rasa, nowe bronie, paczka nowych zbroi i to się będzie tak ciągnęło i ja nie chcę takiego multi w Mass Effectie. Ja chcę multi, które jest rozbudowane, chcę multi, które będzie mną targać, które będzie miało wyzwanie i to jest multi, który mi się naprawdę bardzo podoba i fakt tego, że można grać razem ze znajomymi i czerpać z tego ogromną przyjemność w Mass Effectie razem ze znajomymi, To jest coś naprawdę wyjątkowego. I tylko mi przykro, że niektóre rasy są takie, a nie inne, ale o tym już rozmawialiśmy przed podcastem, ale żyjemy dalej, tak? Multi jest fajne i na tym zakończmy.
Tak, najśmieszniejsze jest to, że my nigdy nie myśleliśmy w ogóle o Mass Effectie trzecim w kategoriach multi. Kiedy się pojawiła informacja, że Mass Effect 3 ma multi, które będzie niby trybem hordy, mówiliśmy nie, to się nie uda, poza tym to robi inne studio, to będzie do dupy. Tymczasem grając demo mówimy praktycznie tylko i wyłącznie o multi, bo o singlu nam się
kupujcie
nie
chce. Dla multi.
Nie, kupujcie dla singla. Znaczy, nieważne jak dobry jest Enclave, bo jest naprawdę dobry. To bym go bez cienia zastanowienia bym go zamienił na to, żeby chociaż najlepszy był lip sync czy lepsza grafika w podstawowej kampanii. Naprawdę bym go w każdej chwili wymienił, ale taki jaki jest, to jest dobry co-op. I to w ogóle sama tryb hordy, nie wiem, szkoda, że nie powiedzieliście, odróżnia go nie tylko te klasy, ale też losowość zadań, bo w wielu grach tryb hordy to jest pamięciówka. Tak, zaczyna się zawsze tak samo i ludzie mają te swoje obcykane schematy. Ja idę tu, biorę broń, ona zawsze spawnuje i tak dalej. Tu jest zupełnie inaczej, tu nagle musicie się przemieścić, macie już w końcu macie swoje gniazdko, tak? Wszyscy osłaniają każdy korytarz i nagle, o, musicie skakować terminal po drugiej stronie mapy, a ty takie i wtedy muszą się przemieszać. To jest naprawdę, to jest dobrze przemyślane, szkoda, że nie jest bardziej związane fabularnie, szkoda, że ja wiem, że to nie będzie, to będą nawiązania w fabule pewnie głównej do tych oddziałów, ale sam co-op jest dobry. Szkoda, że demo nie wyszło tylko co-op, bo ja myślę, że całej grze, która, wielokrotnie mówię, Mass Effect jest warty jako całość więcej niż każdy z jego elementów osobno. Ja myślę, danie nam tylko dwóch leveli to jest najgłupsze, co można zrobić z taką grą jak Mass Effect. I dla single to tylko zaszkodziło, ale odzyskali wiarę ci, którzy mu tracili lub w ogóle nie mieli, jeżeli chodzi o co-op. Ja dalej mam wiarę w single, tak? Bo to jest mój Mass Effect, więc jest dobrze. Jest Liara i się uśmiecha i Garus ma bliznę zajebistą, więc jest dobrze.
W dobie oskryptowanych shooterów napawamy się coraz częściej Modern Warfare, Battlefieldami, ale czy jest jakaś taka perełka, która odrzuca nas od tej typowej wojny jako żołnierzykowej wojny, coś co nas naprawdę zainteresuje? No moim zdaniem, mimo że jestem osobą, która nie gra w shootery, jest Far Cry 3. Tytuł wygląda pięknie i pięknie.
No, pięknie wygląda, ale tak się zastanawiam patrząc na najnowszy filmik, który tutaj nam Odin podrzucił przed podcastem. Mamy 5 minut gameplayu, który pokazuje nam Far Cry'a, którego no, Far Cry'a, którego nie znamy z drugiego Far Cry'a, bo...
I dobrze!
Właśnie to jest coś ciekawego, że Far Cry jednak odszedł od tego, czym była dwójka i idzie trochę w stronę tego, czym był drugi Crysis. to nie jest za fajne, ale mimo wszystko widać to uskryptowienie, widać, że gra nabiera dynamizmu. Ja myślę, że to są dobre rzeczy, bo ta gra będzie miała otwarty świat, ale misje, które będziemy wykonywać, będą właśnie takie, będą trochę stylizowane, będą miały trochę skryptów. Niemniej wygląda to dobrze. Widać te ubytki w inteligencji przeciwników, którzy stoją przed nami i walą, niby chcą strzelać w nas, ale im to jakoś nie wychodzi. Ale mimo wszystko gra wygląda dobrze. No, jest na co czekać.
Ja myślę, że ten gameplay, który widzimy na tym 5-minutowym, jest typowym marketingowym, po prostu in your eyes, na very easy nagranym materiałem, który ma pokazać, jak szybka może być walka. Ja myślę, że oni nie po to spędzili tyle czasu dopracowując AI, dopracowując cover system, żeby teraz one nie były wymagane, tak? To uważam, że w grze dalej tym core, tym rdzeniem dalej będzie właśnie to skradanie się, planowanie ataków, mądre używanie noży, ale nie właśnie tak jak tu widzimy na filmie sprint środkiem i napiżanie z biodra, bo nie po to oni tyle spędzili czasu, oni po prostu by nie chcieli, żeby gra się sprowadziła do takiego punktu, więc to co ja widziałem na tym filmiku 5-minutowym jest w porządku, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że to jest typowy PR-owy stunt, tak? Bardziej mi się podobał ten CGI filmik, który widzieliśmy jakiś tydzień temu,
tak,
który pokazywał tą po prostu zniszczenie psychiczne tego głównego złego, który pokazywał ten stan, w którym potraficie wprowadzić tą desperację, to przerażenie, to gwałcenie samą obecnością przy kimś. To jest trudno opisać, ale ten filmik świetnie to uchwycił. Lepiej niż niejedne filmy pełnometrażowe, które próbują coś takiego zrobić, więc ja wiem, że Odin chce bardzo wiele powiedzieć o tej grze. To jest jego gra, tak? To jest jego Mass Effect, na który on czeka, który on śledzi, który on po prostu wyłapuje filmiki z neta, zanim one w ogóle będą na serwerze.
Także
wiem, że chcesz nam wiele przekazać. Ja jeszcze zanim powiesz wszystko, co jest do powiedzenia o Far Cry'u, chciałbym dodać, że podoba mi się, że przestali pokazywać te XP nad głowami, że już nie akcentują tego, bo tak w grze będzie levelowanie, tak w grze będzie ten rozwój postaci, ale dobrze, że tego nie akcentują, że skupiają się właśnie na tej wyspie, bo w jedynce jednym z bohaterów gry była lokacja, to miejsce, w którym ty byłeś, było niezwykle ważne, to każdy korytarz tego laboratorium, każdy ten wulkan na koniec, każda wysepka na początku miała znaczenie. W dwójce, tak jak powiedział Bidon, to po prostu było Afryka, wyrzegali na stół, poprzecinali liniami, które były drogami, walnęli w losowych miejscach jakieś misje, które też były oskryptowione, tu się spawnują wrogowie, zabij wszystkich, a teraz to będą takie elementy wielkiej układanki, co mi się bardzo podoba. Chciałbym, żeby więcej było jednak tej postaci, bo w dwójce była stracona szansa na to, że na początku dwójki wybieraliśmy postać, tak? Tam oni mieli jakieś tło, oni mieli swój wiek, oni mieli jakieś tam swoje historie. To nie miało żadnego znaczenia w grze, bo byliśmy niemi. W dwójce nie wyszło, tak? Dwójka w ogóle była jedną z najgorszych gier, jakie kiedykolwiek grałem. Trójka się za to klaruje na bycie jedną z najlepszych. Także Odin.
Tak, więc to, co jest na samym początku widoczne na tym gameplayu, to jest aparat, więc można robić zdjęcia. Więc to, o czym powiedziałeś, że w jedynce jednym z bohaterów była wyspa, być może tutaj również będzie, dlatego że będziemy mogli robić zdjęcia, będziemy mogli transmitować pewne rzeczy, więc nadal żywe jest we mnie wyobrażenie, że pojawi się element reportażu. Ja chcę ten reportaż prowadzić i to jest dla mnie dość interesujący aspekt, kiedy będę musiał pokazać pewne rzeczy, dokraść się tam i jeszcze zaprojektować w jakiś sposób swoją ucieczkę, być może odbicie kogoś. Jest bardzo wiele pomysłów, które mi przychodzą do głowy.
Przerywam. Najgorsze będzie, jeżeli będzie połącz swoje konto z Far Cry'a z Facebookiem i wyślij fotę na Face'a.
Tak, dobrze.
I oznaczanie, nie oznacz psychola na zdjęciu.
Tak, więc możemy jeździć samochodami. Ja szczerze powiedziawszy mam nadzieję, że to nie będzie miało wiele wspólnego z dwójką. Dlatego, że w dwójce psuło pacing i tak jak powiedziałeś, to było wyrzygane na stół, upierdolony farbą, nie wiadomo czym, poprzecinane liniami i to szczerze powiedziawszy nie było dobre, każdy na to narzekał. Mam nadzieję, że w trójce tego nie będzie, a jeśli będzie, to nie w takim stopniu, jak było w dwójce, gdzie po prostu ten kontynent był ogromny, gdzie się jeździło ponad 30 minut z jednego końca planszy na jej początek, no więc ja mam nadzieję, że tego nie uświadczymy. To, co powiedział Bizon, czyli mamy Action Time Event, albo może lepiej powiedzieć bardziej rozbudowane animacje, czyli możemy wyciągnąć nóż zza pleców i walnąć w gardło, potem jeszcze rzucić w gościa znajdującego się obok. Mi się to podoba, chociaż widzę tutaj pewne ograniczenia. Ja wiem, że to będzie ta animacja, ta jedna animacja, no ale cóż, wygląda fajnie. Platformy, po których się poruszamy, mogą się pod nami zapaść. Możemy przemieszczać się po linach za pomocą Hookblade, No i ostatecznie samo strzelanie jest bardzo dobrze zaprojektowane, bo ja na przykład czuję moc wystrzału na tych filmach. Ja czuję ciężar broni, ja czuję walkę
bohatera. Zamek jest po dobrej stronie w kałachu, jest po prawej stronie.
Na przykład. I czuć tą walkę bohatera z tym wierzgającym niczym źrebie karabinem, to daje satysfakcję, to daje przyjemność i w końcu strzelanie w Far Cry'u nie będzie pewnym obowiązkiem, który jest przykry, dlatego że tak jak w dwójce przyzwyczailiśmy się do tego, że te cholerne posterunki za każdym razem powodują to utrapienie, kiedy musisz wysiadać z tego auta, mówisz no dobra i strzelasz w nich, to tutaj być może będzie to dawało na tyle dużą satysfakcję, że nie będzie jednak tego o Jezus znowu.
Że animacja nawet jest pełna. Będzie się przyjemnie w to grało?
No mam nadzieję właśnie.
No way.
Animacji jest pełno, i niemal każda akcja jest animowana i nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ale jest bardzo dużo różnych scenek. One prezentują ujęcie kamery z perspektywy ludzkich oczu. Jest płynnie, jest dynamicznie, jest bardzo dobrze, dlatego że jak skaczemy jak koza raz tu, raz tam, to mamy jednak ten ogrom możliwości. Ja widzę w tym trailerze to podbieganie do tej liny, zarzut tą łapą z tym hakiem, spadanie w dół, rozglądanie się w lewo, w prawo. To naprawdę wygląda dobrze. Szczerze powiedziawszy, czasami wydaje mi się, że nawet coś w stylu filmów akcji, czyli Jason Bourne, więc mam nadzieję, że takie strategie, takie akcje będą jednak w naszym zasięgu i to mnie nakręca i ja to chcę. I co mnie jeszcze nakręca? Halucynacje. Mój Boże, to jest naprawdę artyzm animacji, to jest czysty kunszt, dlatego że często można zadać sobie pytanie, jak powinniśmy zanimować halucynacje, żeby to dobrze wyglądało, żeby to wyglądało interesująco. To jest właśnie odpowiedź. W ten sposób. Dlatego, że grafika jest bardzo ładna. Liczę, że w wersji PC-towej będzie tylko lepiej. Zabawa świateł i cieni jest bardzo dobra. I sama w sobie powiedziałbym, że z takim lekkim komiksowym zabarwieniem. I to, co powiedziałeś, Blady, nie ma XP. XP będziesz mógł sobie włączyć albo wyłączyć. Więc jeśli chcesz, jeśli nie chcesz, możesz to pokazywać, możesz to schować. To jest bardzo dobre, że Ubisoft słucha ludzi, że obserwuje ich reakcje. I graficznie przypomina mi to trochę Rage, szczególnie w rozmowie z doktorem. Dlatego
no tak, ale Odin, myślę, że... ale pamiętaj, że to jest filmik z konsoli też. Ja się zdziwiłem, bo specjalnie to teraz sprawdziłem.
Przepraszam, chwila, to jest z konsoli?
Bo nie, właśnie nie pamiętałem, czy to jest z Xboxa, czy to jest PC. Wygląda świetnie, jak na Xboxa grafika jest naprawdę przepiękna.
Tutaj się można zgodzić. Dobra, nie będziemy zabierać Blademu halucynacji, bo Blady chciał coś o tym powiedzieć,
nie,
chyba
to
też jeszcze.
Ja chciał
powiedzieć? No to ja to troszkę rozwinę w takim razie. Te latające grzybki, te smugi, te właśnie wszystkie kolory są po prostu chore. Wiecie co, osoba taka jak ja, czyli osoba nie pijąca w ogóle, nie mam problemów, po prostu powiedziałem, że nie będę pił i nie piję i się tego trzymam, jestem kierowcą, tak mi zostało, nie muszę.
No jestem studentem, więc...
My greatest enemy. Alkohol. Wygląda to fajnie, można się w to naprawdę bardzo dziwnie wczuć. No powiem wam szczerze, że tak prawie mi się zakręciło w głowie, oczywiście, prawie. Ale jest jedna mała rzecz, jeden mały szczegół, do którego się doczepię i to bezczelnie. W piątej minucie tego filmiku, każdy go będzie miał okazję zobaczyć, jest taki motyw, jak on spada, nie wiem, czy to jest jakaś blacha metalowa, coś tam wybuchło. Nie wiem, czy zauważyliście ten motyw, że ta blacha się rozcięła i ona akurat po niej spada. Przepraszam bardzo, ale on by sobie rozjechał dupę aż do czoła. Po tym.
Ale to jest właśnie tak jak Jason Bourne, tak? On spadnie z trzeciego piętra na plecy, otrzepie się i biegnie dalej. To jest...
Ale nie o to chodzi. Widać, że on wpada na to. A tam
i
jest
potem
taki
kulejesz
bardzo...
z tą rozwaloną dupą do doktora i mówisz: Doctor, I need medical attention. My ass.
You tore my ass off!
Wiesz co, ja myślę, że te levele, mimo tego, że one mają to uskryptowienie w sobie, to one są po prostu dobrze zaprojektowane. Tam czuć pomysłowość i dobre wykonanie. To ma się po prostu dobrze oglądać. Te momenty, które są animowane, to jednak coś, co ma cię po prostu zachęcić do tego, żebyś parł dalej. A do tego zachęca bardzo dużo rzeczy, dlatego że Far Cry 3 w ogóle buduje odpowiednie uczucia, on ma tą dynamikę, on ma tą muzykę, która nabija ci odpowiednie tempo i to jest dubstep oczywiście, ale w rytm tego dubstepu dokonujemy tych naszych ucieczek. I ona, ta ucieczka zresztą, ona też pozwala na eksplorowanie tego świata, on jest całkowicie otwarty i daje ogrom możliwości. I to dobrze. I to właśnie dobrze. I teraz zmierzamy do tej rzeczy, o której chciałem powiedzieć. Mamy jaskinie, czyli coś, co chciałem zostawić na deser Blademu, dlatego że jaskinie w bezpośrednim połączeniu prowadzą do halucynacji. A kto inny nie opowie lepiej o halucynacjach niż Blady?
Znaczy, ja chciałem powiedzieć, że alkohol nie ma żadnych właściwości halucynogennych, tylko nie wiem, jakieś stany delirium tremens mogą wprowadzić, stany, w których mogą być jakieś przewidzenia. Ale niemniej, no dobra. Jaskinie. Uwielbiam momenty w grach, kiedy po prostu jesteś zmuszony przetrwać. To uczucie osaczenia, to uczucie walki o każdy milimetr, w którym się poruszasz, kiedy nie jesteś tylko tym. Są momenty w wielu grach, ja sam się na tym łapię, że możesz po prostu, wychylasz gałkę na autopilocie i idziesz. I tylko czekasz, że ci wyskoczą wrogowie, czekasz, że oni będą strzelać do ciebie, żebyś ty mógł do nich odpowiedzieć ogniem, bo i tak masz więcej HP, bo i tak masz mocniejszą broń, bo oni i tak pudują, bo oni i tak są uskoptowieni. Far Cry Trójka przynajmniej sprawia wrażenie w tych, że będzie naprawdę walka o każdy centymetr, że będzie to przetrwanie, że będzie to skupianie się, żeby myśleć o tym, co się robi też. I kiedy w tej grze nagle tracisz grunt pod stopami, to nie jest o, skrypt, to jest dammit, nie spodziewałem się tego, to jest coś, co ciebie atakuje, to jest tak mądrze wyważone, że ta gra jest jednocześnie dostępna dla wszystkich, tak, bo są skrypty, bo się strzela i tak dalej, a jednocześnie, jeżeli my się naprawdę wczujemy w tą rolę, w tego człowieka, który jest na tym po prostu przeklętym przez Boga miejscu, który jest, walczy o każdy właśnie, o musi mierzyć się z siłami, których nie rozumie, z tymi ludźmi, którzy są wyniszczeni psychicznie, którzy chcą tylko jego śmierci, którzy napawają jego upadkiem, którzy chcą widzieć jego cierpienie i to, jak on właśnie później wchodzi w te kolejne stany, o których ty mówiłeś, od nim, te halucynacje, to jest coś, co ma szansę podnieść tę grę wyżej, ale też nie na tyle, żeby się stała niedostępna, żeby się stała, żeby ten gimmick jej nie przerósł, żeby ten gimmick nie zjadł tego, czym ona ma być, bo Far Cry ponad wszystko zawsze dla mnie był tym uczuciem, że ja mam przejebane. To jest to w jedynce, co ja uwielbiam. Ja jedynkę zaczynałem lubić od momentu, w którym walczyliśmy z niewidzialnymi potworami. To jest moment, kiedy wielu ludzi odkładało grę, bo to było super ciężkie, bo to było skryptowione, bo to były wąskie korytarze i tak dalej. Dla mnie jedynka wtedy właśnie lśniła, robiła coś, że błyszczała. W tych momentach była dla mnie właśnie wyjątkowa, że musiałem walczyć o każdy nabój, o każdy zakręt, uważać, czy włączyć latarkę, czy nie włączyć, włączyć, nie włączyć. I myślę, że trójka właśnie nawiąże do tego, że tutaj pewnie fabuła nie będzie znowu miała nic wspólnego z pierwszą częścią, ale jest szansa, żeby był ten klimat ponad wszystko tego osaczenia i jest zamek po właściwej stronie.
Okay, więc naszym ostatnim tematem jest Kingdoms of Amalur Reckoning. Cielny chciał, abyśmy zagrali w demo. Blady grał w demo, Odin pobrał demo, nie grał w demo, Bizon nie wie nic o tej grze. No i Cialny ponoć jest już 20 ileś godzin w fabule, a głównego wątku nie ruszył. Więc Cialny, powiedz nam, dlaczego powinniśmy się zainteresować Kingdoms of Amalur: The Reckoning?
Dlaczego? To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ każdy z nas chyba chciał kiedyś zagrać w MMO, ale bez tej możliwości bycia przywiązanym na maksa. To tak naprawdę w pewnym sensie jest MMO, które jest typowo offline'owe. Ponieważ 38 Studios na początku chciało w ogóle zrobić z tego Amalura MMO, ale no w 2009 doszli do wniosku, że kurczę, no jednak fajniej by było chyba, żeby to był jakiś taki typowy RPG, który będzie trochę bardziej rozbudowany pod względem walki. Więc zaczęli kombinować i zrobili z tego typowego RPGa, który tak naprawdę typowym RPGiem nie jest. Prawda, Blady?
Prawda, bo jakby rozwój postaci nie jest przywiązany, znaczy wybieramy tak jedną z czterech klas, ale później mamy tak zwane karty przeznaczenia i każda z tych kart może być przez nas tasowana, przemieniana, więc możemy w pewnej chwili stwierdzić, nie, już nie chcę być tym mistrzem alchemii, teraz będę pakował w miecze. I po prostu nagle wpłynie on the fly, tam płacąc tam jakieś groszowe sprawy, przerabiamy całą swoją postać. To jest to nie jest coś niewybitnie odkrywczego, ale jest na tyle przyjemne, żeby dodać tego elementu RPG, który jednak dla mnie nie jest wystarczająco silny, ale o tym powiem może później.
Znaczy, te karty postaci akurat są o tyle fajnie, że nie ma czegoś takiego jak na samym początku, czyli nasze te cztery klasy postaci, które mamy do wyboru, one dają nam jakieś tam małe benefity, tam po jednym punkcie do tego, dwa punkty do tego, czy tam jeden do tego. Okej, ale poza tym mamy tak naprawdę otwartą kartę, czyli nie będzie czegoś takiego, kurde, jednak mogę wybrać tą postać i cała gra w dupę i ile co od nowa, prawda? Tyle godzin straciłem. Więc zawsze idziesz do tego gościa, on się nazywa Fate Weaver, czyli nie wiem, wymazywacz.
Tkacz.
Tkacz, dobrze, tkacz. I tworzymy sobie całą postać łącznie ze wszystkimi skillami i wszystkimi zdolnościami innymi, no bo nie, tam jest skills i abilities, nie wiem jak to dokładnie nazwać, robi, ale tak czy siak, robisz to wszystko od nowa, czyli czy chcesz być gościem, który typowo naparza bez w ogóle żadnej magii, czy chcesz być gościem, który zajmuje się, nazwijmy to finezją, bo to się tak nazywa finez, czyli jakieś łuki, sztylety, zabijanie od tylca, pokryjomu i tak dalej, czy chcesz być po prostu magiem. I w niektórych grach jest właśnie coś takiego, że kurczę, no fajnie, chciałbym być magiem, ale chciałbym być też takim, który nawala z topora. Nie ma problemu. Tak naprawdę chciałbym być allrounderem, który ma wszystkie możliwe cechy wszystkich trzech postaci. Też nie ma problemu. I to jest właśnie fajne w Amalurze, jako taka początkowa rzecz, że nie jesteś przywiązany do jednej klasy i żeby coś zmienić, nie musisz zmieniać powiedzmy z całej swojej postaci, czy robić ją na nowo zupełnie. Tylko po prostu mówisz, że dobra, zmienię
cała
sobie.
Walka, znaczy jeżeli ktoś jest takim typowym stricte fanem takich naprawdę głębokich, skomplikowanych RPG-ów, które piętrzą statystyki, to nie. To Amalur nie jest dla niego, bo walka jako taka jest bardzo konsolowana, jest bardzo szybka, bardzo chaotyczna, opierająca się w sporym stopniu na trzepaniu po prostu przyciski jak najszybciej. Ona daje frajdę, dodaje przyjemność, to turlanie się, ta walka młotem, to przełączanie się między właśnie, jak mówiłeś, tu sztylet, tu to. To jest fajne, ale ja miałem wrażenie, że przez to właśnie, że, nie ma, że mamy te karty, możemy w każdej chwili przetasować, że możemy dowolnie broń mi zmienić w czasie walki, że nasza postać jest żadna i nie ma głosu swojego, to jest dla mnie gigantyczny grzech w grze.
Znaczy, nie ma głosu, blady, sorry,
ale nie mów
tak
mi,
wejdę.
Dlaczego tak jest, bo ja nie potrzebuję wytłumaczenia. Mogliby nagrać te linie, ale tego nie zrobili.
Znaczy, mogliby, ale tego by było za dużo tak naprawdę, wiesz? Bo wszystkie inne postacie mają linie fabularne, a ja już mam 30 ponad 3 godziny wrzucone w grze i tego dialogu jest naprawdę bardzo dużo.
Niemniej, przywiązać się do postaci jest trudno. To jest świetna gra, jak ty powiedziałeś, żeby w niej po prostu tak popłynąć. Wchodzisz, grindujesz level, grindujesz expa, poskaczesz, poturlasz się, wracasz. To nie jest gra, w której narzucają ci jakiekolwiek tempo. To nie jest gra, tu w ogóle nie ma presji czasu. Mhm. Tu są questy poboczne, tu jest quest ciekawszy, tu jest mniej ciekawy, idziesz sobie, płyniesz, tobie to odpowiada, tak? Jeżeli ktoś jest nastawiony właśnie na takie bardziej filmowe doznanie RPG, nie znajdzie tutaj tego. I jakby trzeba pod tym względem do tego podejść, że trzeba mieć jakby jasną wizję, czego ja oczekuję od gry, bo ta gra też, ona też trochę źle się reklamowała, bo ona się reklamowała jako takiego jack of all trades. Ona nie jest ani w pełni hack and slashem, bo wymaga od nas jednak umiejętnego dobierania umiejętności, wymaga od nas stosowania tych kart, dobierania uzbrojenia, a z drugiej strony nie jest wystarczającym RPG-iem, bo te wybory moralne, one są, ale nie są takie ważne. Jakby te frakcje, to nie są decyzje, które kształtują objaw całego królestwa.
No,
to nie jest
pomagają.
RPG, w którym właśnie, ale widzisz, tak by, to jest tak, masz dwa baseny i w obu możesz się tylko zanurzyć do pasa, nie? To są fajne baseny, ale chciałbyś popływać w głębi. Niektórym to odpowiada właśnie, że mogą jedną nogę tu, to odpowiada.
Jeżeli chodzi o frakcje i o wszystkie misje poboczne, to nie ma czegoś takiego, że przyłączasz się do jednej frakcji i w niej zostajesz. Masz chyba 4 czy tam 5 frakcji, gdzie w każdej robisz wszystkie questy. Nie ma czegoś takiego, że jesteś do czegoś uwiązany. To jest akurat fajne. Jeżeli chodzi o wszystkie właśnie inne misje, no w większości to są może i fetch questy, dodatkowo są jakieś tam twisty, ten mi przeszkadza, weź tego zabij, albo zróbmy coś w stylu, napuśćmy tych na tych i zobaczymy, który z nich zostanie, to my ich wybijemy. To też są tego typu misje, więc no można być bardzo, bardzo mile zaskoczonym. A cały świat tak naprawdę, on jest no duży. Jest duży, jest naprawdę bardzo duży. Masz jakąś pustynię, masz jakąś leśną krainę taką typowo elfową, masz jakieś mokradła, lochów też jest od cholery, za każdym razem masz tak naprawdę prawie co innego. A nie, widzieliście mapkę z gry, jak ona wygląda? Ona nie jest mała tak naprawdę, tam jest parę dzielnic, jest duża. A to, jak jest zrobiony już cały świat tego Amalura, to, co my mamy tutaj w Reckoningu, to jest, nie wiem, może 10%. Więc jeżeli Amalur pierwszy się dobrze sprzeda, będzie kontynuacja. I to może być fajne, bo questów jest dużo tutaj. No, niestety, mówili coś takiego, że według nich grę można ukończyć tak na 100% w 300 godzin. Nie, to nie jest prawda, bo ludzie przechodzą ją na hardzie chyba z wszystkimi możliwymi questami w okolicach setki. Ale 100 godzin teraz na grę to no nie jest źle. I tak
to jest dobry wynik, to jest też dobra gra. I wiesz co, ja nie wiem, komu się poleca tą grę, bo jak mówię, ona nie jest ani hack, ani RPG. Wiem, że ja, gdybym miał ją ocenić, my tego nie robimy w podcaście, nie oceniamy w jakichkolwiek skalach
stopniowych. Ale 6 na 10!
No, ja bym jej dał 6 na 10, ale fajnie mi się grało, tak? Fajnie mi się turlało, fajnie mi się skakało. Ja myślę, że jak na pierwszą grę tego studia, nie jest źle. Naprawdę widziałem o wiele gorsze starty. Ta gra ma bardzo sprecyzowany, jakby ma bardzo sprecyzowaną myśl, jaka chce być. Jeżeli ktoś potrafi to docenić, jeżeli właśnie jest fanem Fable, czy jest fanem takiego naprawdę lekkiego RPG, tutaj znajdzie naprawdę sporo radości. Ja znalazłem tą radość, ale kiedy totalnie wyłączyłem mózg podczas grania i myślę, że z całą... To trzeba zobaczyć, trzeba poczuć, czy nam to wystarczy, jak się czujemy w tym świecie. I jakby ta zróżnicowaność tej gry sprawia, że mi jest trudno jednoznacznie się wyrazić, czy ona jest dobra, czy nie. 6 na 10, jak to odbiera, zależy.
Znaczy, no 6 na 10 pode mnie z twojej strony. Z mojej strony oczywiście cena będzie trochę wyższa, bo tak naprawdę jest to godny kontynuator Fable'a jedynki. Bo Fable 2, to już nie okłamujmy się, to był casual na 100%, trójka próbowała być mroczna swoim klimatem, ale całym gameplayem też była raczej łatwa, więc... Godny kontynuator, w którym nie mamy aż takiego dużego nacisku, nie musimy się spinać, starać, bać, że coś się takiego aż bardzo, bardzo strasznego stanie. Gierka jest dobra, lekka i przyjemna i taka powinna być. Hybryda typowego RPG-a, powiedzmy, w bardzo okrojonym sensie, i hack and slasha, też w pewnym okrojonym sensie. Dla mnie jest to tytuł dobry, ale no nie będę oceniał, jeżeli miał być wyżej, to na pewno wyżej niż 6 na 10 bladego. Ale ja
chyba tutaj zakończymy, ponieważ to jest gra dość właśnie kontrowersyjna i tyle od nas, nie? Bo już pozamiatane.
Może więcej będę mógł powiedzieć, jak zacznę główny wątek fabularny.
Okay. Więc to jest zakończenie 91. odcinka DualShock Podcast. Mamy nadzieję, że tematy wam siadły. No i oczywiście zapraszamy na kolejny odcinek, a z tej strony żegna się z wami Odin,
Blady,
Bizon
i Cialny.
Cialny jest jakiś... Nie, mu się nie podoba to co my zrobiliśmy z tym ostatnim tematem. Bo tak...
This will not stand.
Blady, Bizon i Cialny.
Nie, no bo sorry, no tutaj można to by było spokojnie dokończyć. A że nie, no to nie. I potem będzie mówił Blady.
No, dokładnie. Właśnie. Ja teoretycznie nie będę musiał nic mówić, tak by było lepiej nawet, dlatego że skoro nie ma Bizona, to jak ja się nagle odezwę, to ludzie zaczną się zastanawiać. Gdzie jest Bizon? No więc...
Ta trzeba zastanawiać, gdzie są oni obaj.
No, nie chodzi o to. Lepiej jak to będzie dyskusja między wom dwom.
Okej. Okay. Kiedyś Techland to było dla mnie wszystko, bo wydali Kajko i Kokosz. Ale teraz to... Nie Kajko i Kokosz, tylko Książę i Tchórz. W ogóle jakie polskie gry? Kajko i Kokosz, Książę i Tchórz. Więcej miałem pomysłów na to.
Blady, twoje polskie gry, mieliśmy się w Far Cryu.
Nie nagrywamy, tak? To ale, że możemy sobie podyskutować o grach.
Muszę zapomnieć o swoich marzeniach.
Forget it. One day.
Chłopaki, zjadłbym coś w końcu. Nie, Bizon, co ty będziesz jadł, ale chłopak? Nie.
Jakie będę jadł tosty dzisiaj. Boże, kupiłem... O Jezu, specjalnie do Tesco kupiłem.
Nie mów, bo już się robi głodny.
Specjalnie do Tesco, tak jak zawsze. Nigdy nie chodzę, to się dzisiaj specjalnie wybrałem do Tesco, żeby sobie na tosty kupić
składnik. Ale w Biedronce jest taki zajebisty chleb z ziarnami, taki gruby, fajny. To
nie, ja właśnie kupuję taki najtańszy, biorę chleb tostowy i patrzę, który ma najdłuższą datę przydatności, biorę ten, który ma najwięcej chemii. I tak jest najlepszy do tostów, naprawdę, bo to w ogóle nie przypomina pieczywa, jest świetny wtedy.
Are you fucking serious?
Nie, naprawdę, bo wtedy tost smakuje składnikami, a nie chlebem.
Oh, whatever.
Możesz sobie teraz wyobrazić, w jaki sposób zareagowałem na to, co powiedziałeś. Oto link do filmiku, który powinieneś obejrzeć.
Jezus, nie muszę kliknąć, no.
Już mi się tytuł podoba.
To jest tak, jak mówisz o tym, że najtańszy chleb.
Ale to nie jest podstawa mojej diety, taki płacz, chleb,
i to
tak?
Jest mniej więcej taki upadek.
No niektórych pokonuje drabina, tak?
Grawitacja.
My czekaj, muszę podzwonić do momentu, bo ja wiem co będzie.
Ale Pazak ją, Pazak.
Ulubione.
I mam nadzieję, że to jest jego fetysz, nie? Po prostu mam nadzieję, że to jest jego fetysz. Tom Seeger. W HD. To jest naprawdę rozjebane.
Poczekaj, klikam drugie. Mózg rozjebany.
Ale on jest po wielokroć rozjebany. To jest najlepszy, jaki widziałem.
Ja to dał na wstęp w ogóle do DS-a.
Tak, to musi być na wstęp.
Ja mogę dubbing zrobić do tego. Jest genialne po prostu. Gość tu starał się chyba wytłumaczyć powstanie wszechświata, ale nie pamiętam już dokładnie. Dobrze. Podcast Far Cry. Wspaniale. Miałeś mi coś wysłać od nim. Dziękuję.
Thank you.
Kto robi wstęp do Amalura? Ja mogę zrobić wstęp do.
Ru, bo ty chyba nie robiłeś dzisiaj wstępu.
O nie. A jak się ta gra nazywa w ogóle?
Kingdoms of Amalur Reckoning.
Ale ty mam... jest nieme. Kingdoms of Amalur.
Mam ten. Mam. O, tak, na Origins.
Wkleić ci?
Mam na Origins. Spoko.
Origins?
No. A opowiadam ci, blady, co się działo, jak zainstalowałem Origins na komputerze. Antywirus mi go usunął.
Tak, mówiłeś, tak.
Tatu. Dobra.
Tatu.
Press X to tatu. Ja czekam po prostu. Ja czekam, naciśnij X, aby tatu, wiesz, Cenega.
Podejmij tatu.
W dzienniku, muszę zrobić tatu. Dobra.
Jak można nie mieć projektora?
Chociaż nie, stwierdziłem, że bardzo mi przeszkadza color correction, bo ja mam kremową ścianę i sobie zrobiłem color correction do tego, żeby jakby to zrównoważyć i nie widzę celownika niektórych broni w Battlefieldzie, nie? I ogólnie wymyśliłem, że muszę sobie kupić, najpierw myślałem, żeby sobie powiesić taką szmatę, tą taką zwykłą białą.
Szmatę!
Musiałem myśleć sobie, kupię sobie taki profesjonalny taki ekran pod projektor, nie? Tylko, że ja nie mogę jednego gwoździa bić w tym mieszkaniu, taki mam układ z tym właścicielem. I w końcu kumpel mi podpowiedział, żebym kupił takie ogromne brystole, takie te A0, czy jakiś tam minus 0 format i okleję całą ścianę. Całą. Witamy w 91. odcinku DualShock Podcast. Odcinek nagrywamy dnia 19 lutego 2012. Witam się z wami, blady.
Odin.
Jedziemy w przygotowanej kolejności. Dobrze, próbujemy jeszcze
tak,
raz.
Tak, bo miał być Bob, jeszcze raz.
No, odliczcie.